Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Czytać, aby być mądrym. Na antenie Radia Maryja witam bardzo serdecznie pana redaktora Szymona Cieślara z Fundacji Nasza Przyszłość. Szczęść Boże, panie redaktorze, witam i pozdrawiam.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca i słuchaczy Radia Maryja.
Panie redaktorze, czas wakacji trwa i to także szczególny czas, w którym niektórzy z nas mają trochę więcej czasu, a zatem warto sięgnąć po dobrą, wartościową lekturę.
Właśnie tak, dziękuję, że ojciec to powiedział, bo wakacje wydaje się, że nawet jeżeli w ciągu roku nie mamy tyle czasu, żeby sięgnąć po książkę, to w wakacje wydaje się, że tego czasu jest naprawdę dużo. Oczywiście w ciągu całego roku znajdziemy czas na czytanie, jeśli chcemy poczytać, a myślę, że warto czytać nie tylko w internecie, bo jak już zbadano, ci, którzy czytają w internecie i uważają, że są poinformowani z internetu, w większości czytają tylko nagłówki, nie zgłębiając całych myśli, czyli kierują się tym, co podrzucą im dziennikarze internetowi i bazują na tym. Natomiast książki mają zupełnie inne zadanie. Książki budzą wyobraźnię, książki pobudzają do myślenia, książki zmuszają do refleksji. I przykład idzie z góry, dlatego warto, by rodzice czytali dzieciom, czy dziadkowie czytali dzieciom, zamiast wtykać w rękę telefon, by się pobawił, bo wtedy mamy spokój, bo gry rozwijają. Owszem, gry rozwijają, ale w zupełnie innym zakresie i w bardzo ograniczonym zakresie. Na przykład uczą pewnego sprytu, ale cóż spryt bez wyobraźni, a wyobraźni uczą książki. Więc kończąc tą refleksję, chcę Państwu polecić książki, po które warto sięgnąć. To są książki wybrane z tych, których na rynku jest mnóstwo. I nie każda książka przysparza nam mądrości, więc tym razem chcę powiedzieć o książce Maria Rodziewiczówna Strażniczka Kresowych Stanic. Autorem książki jest pan Jan Głuszenia, którego dzisiaj będziemy gościć na antenie Radia Maryja za chwilę. A książka jest biografią bardzo bogato ilustrowaną Marii Rodziewiczówny, która była nauczycielką, patriotką, no i wielką Polką. Niewielu młodych, zwłaszcza ludzi, wie, że to jedna z najwybitniejszych polskich pisarek. Napisała 44 powieści, ale na co warto zwrócić uwagę, podkreślić, jako jedyna autorka dosłownie wprowadzała w czyn głoszone przez siebie treści. Była bardzo zaradną, pracowitą kobietą, bo już jako 17-latka po śmierci ojca przejęła jego bardzo zadłużone gospodarstwo, to było aż 1500 hektarów, i wyprowadziła je z długów. Budowała kościoły, pomniki, zakładała szkoły polskie, prowadziła organizacje wspomagające ziemian na Polesiu, więc była nie tylko pisarką, ale również rolniczką, ogrodniczką, pszczelarką, zarządczynią, wyrabiała meble. Dzisiaj powiedzielibyśmy bizneswoman. Kochała przyrodę, a największą przyjemność sprawiało jej mieszkanie w chacie w głębi lasu. Witam na antenie autora książki, pana Jana Głuszenie.
Laudetur Jezus Chrystus.
Witam serdecznie, kłaniam się. Panie Janie, dlaczego pan zdecydował się napisać biografię biografię tej kobiety, Marii Rodziewiczówny?
No tak się złożyło, że jeszcze w okresie okupacji jedną z pierwszych książek, którą otrzymałem od rodziców, było Lato Leśnych Ludzi. Poza tym również w naszej bibliotece, skromnej zresztą, znajdował się De Vaitis. To były pierwsze książki, z którymi się zapoznałem. Po nauczeniu czytania i pisania. Poza tym, no cóż, w wielu pismach był apel, szczególnie w gazetach, był apel, że Rodziewiczówna nie ma biografii swojej. No więc pomyślałem o tym, że dobrze by było się tym zainteresować. Oczywiście, przede wszystkim, ujęło mnie u Rodziewiczówny jedna rzecz, bo jak wszyscy pamiętamy, niedawno była 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania, które Rodziewiczówna przeżyła w Warszawie. Otóż ona głosiła: są dwie potęgi, którym trzeba dać wszystko, a w zamian nie brać nic. To Bóg i ojczyzna. Otóż przede wszystkim to bogate tak życie Rodziewiczówny, oddane społeczeństwu, że trudno w kilku słowach czy w kilku zdaniach nawet po prostu oddać jego całość. Przede wszystkim chciałbym tu zwrócić uwagę na to, że Różewiczówna była wychowanką Jazłowca, szkoły w Jazłowcu, słynnej zresztą.
Właśnie. To jest szkoła sióstr niepokalanek, prawda?
A tak, to jest szkoła. I tam oczywiście po prostu przełożoną była matka Marcelina Darowska. Otóż Różewiczówna, ten po prostu poziom tej szkoły był bardzo wysoki. Mianowicie absolwentki opanowały kilka języków. Opanowywały również prace ręczne, naukę tańca, robienie kompotów i tak dalej, wszystko. No i oczywiście Różewiczówna wyniosła z tego między innymi zamiłowanie do pszczelarstwa. Otóż ja zwiedzałem swego czasu, niestety nie Jazłowiec, ale jest, bo niestety siostry musiały stamtąd odejść, w Szymanowie jest, prawda, klasztor i tam są pamiątki po Jazłowcu. Między innymi oprowadzała mnie po tym siostra Lucilla Piszcz, no, której oczywiście z tego miejsca również dziękuję.
Pozdrawiamy siostry niepokalanki z Szymanowa.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Różewiczówna była kontrowersyjną pisarką. Przed wojną, chociaż trafiała do prostych ludzi, te jej wystąpienia nie podobały się ekipie rządowej. Między innymi po napisaniu Niezabitowskiego z granicznego bastionu pojawiły się głosy, że trzeba tę książkę w całość wykupić i spalić. Mimo wszystko tych zarzutów Różewiczówna w 1924 roku 2 maja decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Wojciechowskiego otrzymała wysokie odznaczenie, mianowicie Krzyż Oficerski Polonia Restituta. Nie tylko za tą działalność na terenie kraju, ale również nazywano ją komendantką obrony Lwowa, bo organizowała pomoc dla walczącego z Ukraińcami Lwowa.
I stąd właśnie...
Cóż jeszcze można
Jeśli mogę wejść słowo, stąd chyba to określenie strażniczka kresowych stanic. Ale pani Janie, dlaczego dzisiaj warto o tej kobiecie czytać? Czy jej życie, jej postawa może coś wnieść do naszych dzisiejszych czasów?
Wśród osadników byli państwo madalińscy. I tam Różewiczówna przekazała im tylko co mogła. To znaczy konia, krowę, inwentarz. Także właściwie oni pozostali jej dłużnikami aż do śmierci. Co można wyczytać w listach, jakich pani Madalińska pisała do Marii Różewiczówny. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Mianowicie jej książki pomagały ludziom żyć, bo nawet najwybitniejszych pisarzy to utwory są często pesymistyczne, w których zatraca się sens życia. Ona potrafiła natchnąć człowieka wolą walki, wyciągnąć się z najgorszej sytuacji. I tu między innymi chciałbym wspomnieć Ferdynanda Osendowskiego, który oczywiście był skazany na karę śmierci. A oto świadectwo Ferdynanda Osendowskiego. Siedział w więzieniu skazany na karę śmierci, gdy zazgrzytał klucz w drzwiach i żołnierz podał mu rozpakowane już i starannie przeszukane przez żandarmów zawiniątko. Był w nim chleb i dewajtys.
Myślę, że to jest dobry moment, by postawić kropkę w tym rozważaniu, dlatego że czas antenowy nas ogranicza, ale myślę, że Państwo już czują, że warto tę książkę przeczytać. Niezwykła osoba, która może być wzorem dla współczesnych, bo każdy dzisiaj na swój sposób może zagospodarowywać przestrzeń wokół siebie. Nie tylko biznesowo, ale organizacyjnie, zapraszać innych do współpracy, działać społecznie, działać charytatywnie. Wiele jest możliwości oddziaływania, trzeba tylko chcieć to zrobić. I przykładem takiej osoby zapalonej do dobrego, do czynnego i dobrego działania jest Maria Rodziewiczówna, nauczycielka, patriotka, strażniczka kresowych stanic. książka Jana Głuszeni, która jest biografią tej niezwykłej osoby. Dziękuję panu Janowi za obecność w dzisiejszej audycji. A teraz chcę powiedzieć o zupełnie innej książce i zupełnie innej tematyce, która była poruszona tydzień temu i wspominaliśmy wtedy artykuł, który ukazał się w jednym z polskich czasopism, a autorką tego artykułu była, czy jest pani Marzena Nykiel. I dzisiaj gościmy panią Marzenę na antenie z racji książki, która się ukazała, książka Pułapka Gender. Karły kontra orły, wojna cywilizacji. Podobno wszyscy mają już dość sporu o gender, tak przynajmniej twierdzą media i propagatorzy tej nieznoszącej sprzeciwu ideologii. Czy w świecie gender rzeczywiście jest jakiś postęp? Czy jest z nim jakakolwiek przyszłość? Te pytania zadaję autorce, pani Marzenie Nykiel, którą witam serdecznie na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Marzeno, no właśnie, czy to zmęczenie, które nam fundują ci, którzy chcą, żebyśmy byli zmęczeni, powoduje, że stajemy się trochę bezradni wobec gender, a może obojętni nawet?
No myślę, że tak jest. Na to obliczone jest całe to działanie, bo wystarczy mówić o jakimś problemie w sposób niezrozumiały wystarczająco długo, żebyśmy stwierdzili, że to jest już taki poziom bełkotu, nic z tego nie wynika. A jeżeli tak, to raczej nam nie może w żaden sposób zaszkodzić. Uodporniamy się zupełnie na to hasło. Kiedy słyszymy gender, to zupełnie odrzucamy tego rodzaju informacje, a to stwarza możliwość, żeby wprowadzać bardzo niebezpieczne dla nas zmiany od tyłu, żeby wprowadzać takie zmiany legislacyjnie, żeby szeroko otwierać szkoły na takie rozumienie równości, jakie prezentuje gender, co na pewno ani nam, ani naszym dzieciom nie pomoże, wręcz przeciwnie.
No właśnie, bo powiedziała pani o wprowadzaniu od tyłu, otwieraniu szkół, ale czy to tak naprawdę jest od tyłu, czy może to już jest bardzo mocny front, który idzie z przodu, z tyłu, z boku, z każdej strony?
Oj, z każdej strony i właściwie w każdej dziedzinie, bo widzimy, że właściwie no, tematyka gender mainstreaming jest kategorią główną w całej polityce Unii Europejskiej, w całej polityce światowej wręcz. Mówi się nam, że gender to jest takie myślenie o równouprawnieniu, czy też o równości statusu kobiety i mężczyzny, o dostępności do edukacji, o prawie do wykonywania zawodu, czy jakiegoś rozwoju społecznego. I gdyby tak było, to nikt z nas zapewne by się nie niepokoił, bo to są rzeczy oczywiste, że kobieta i mężczyzna są sobie równi w człowieczeństwie. Są różni, jeśli chodzi o ich kobiecość i męskość i właśnie w to uderza gender.
Jeśli mogę przerwać, czy ja dobrze rozumiem, ta myśl genderowa, ta filozofia genderowa, to jest pomysł jakiejś grupki zapaleńców, czy to już jest polityka, tak jak pani powiedziała, polityka światowa, polityka Unii Europejskiej?
Nam się może wydawać, że pewne działania są rozproszone, że to jest taki powiew naszej, no nie wiem, skutek naszej wolności, rozwoju w kulturze i tak dalej. Natomiast ja starałam się w książce zebrać wszystkie elementy, z którymi mamy do czynienia na wszystkich poziomach kultury, na wszystkich płaszczyznach życia, od gospodarki, poprzez edukację, poprzez medycynę, aż po, nie wiem, dzieła sztuki, powiedzmy. I widzimy w tym wszystkim, staram się to w książce zebrać, każdy ten sznurek jakoś uporządkować w jednym miejscu i okazuje się, że mamy do czynienia z bardzo uporządkowaną siatką działań, która jest przemyślana precyzyjnie i wymierzona we wprowadzenie, takie właśnie globalne wprowadzenie takiego rozumienia kobiety i mężczyzny, takiego rozumienia małżeństwa, człowieka. To właśnie takiego, które zostało uzgodnione, wykreowane, ukierunkowane na najwyższych szczeblach politycznych, bo tutaj trzeba sięgnąć do rozmaitych decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, do rozmaitych dokumentów Unii Europejskiej, które potem na życzenie państw poszczególnych rządzących poszczególnymi krajami wprowadzane są do legislacji w poszczególnych krajach. I starałam się w książce pokazać te związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy jednym a drugim, bo my możemy się oburzać na jakieś pojedyncze akty chociażby artystów, działań artystycznych. Mieliśmy ostatnio do czynienia z Golgotą Piknik. Na innej płaszczyźnie mamy ostatnio do czynienia ze sprawą profesora Hazana. Jest takich przypadków szereg.
Słyszę no ostatnio o... Przedszkola. Z innej strony przedszkola, edukacja.
Tak, jak najbardziej. No przecież mamy, teraz słyszymy, że darmowy podręcznik, który pewnie wielu rodziców ucieszył, no bo jednak mógłby odciążyć ich budżet domowy.
A jednocześnie jedynie słuszny podręcznik.
Tak, jest jedynie słuszny i jednocześnie no, są nasączone indoktrynacją. Z tego co wiem, okazuje się, że ten podręcznik wcale nie jest obowiązkowy. Więc na to też trzeba rodziców uwrażliwiać, bo wszystko, co darmowe, jest naprawdę darmowe. Może się okazać, że ceną, jaką musimy zapłacić za coś gratisowego, no jest właśnie jakaś indoktrynacja. Więc to jest tak, że podręcznik został wprowadzony jako darmowy, ale nie jest jedyny obowiązujący. To akurat właśnie tych rodziców, którzy są zainteresowani.
Że powinniśmy zwrócić uwagę też na dyskryminowanie Kościoła, niszczenie Kościoła, ataki na Kościół. Właściwie upadek autorytetu z jednej strony ojców jako tych ojców biologicznych w tej filozofii gender, a tutaj upadek ojców duchowych, których próbuje się dyskredytować, niszczyć, stosując różnego rodzaju prowokacje czy wyciągając jakieś dziwne historie.
Tak, to jest bardzo niebezpieczne, bo wystarczy spojrzeć na skutki tych działań, które uderzą w nas. To znaczy, pierwsza rzecz, dyskredytowanie Kościoła i odbieranie mu autorytetu, no to jest podstawowa sprawa, dlatego że to jest instytucja, która jednak nas formuje. To jest instytucja, która namawia nas do tego, żebyśmy patrzyli wyżej, sięgali do wyższych celów, jednak nie dawali się posiąść temu duchowi konsumpcyjnego myślenia o sobie i świecie, żebyśmy no, patrzyli bardziej na sferę ducha i rozwoju niż takiego zaczania tym takim bytem przyziemnym. Więc jakby Kościół to jest strategiczny, że tak powiem, wróg wszystkich totalitaryzmów, a niestety o tej koncepcji, o ideologii gender trzeba mówić w tych kategoriach, ponieważ prowadzi do zniewolenia człowieka, to znaczy odebrania mu woli walki o rozwój, o takie stawanie się kimś w pełni człowiekiem, a no, ogranicza nas do naszej popędowości, zwraca uwagę na takie no, rzeczy niższej kategorii i w ten sposób nas no, próbuje się zniewolić. Kościół cały czas ma rolę no, takiego formatora. Dlatego jest wrogiem. Ten autorytet Kościoła no, jest już podburzany na wszelkie możliwe sposoby. I to, co ojciec powiedział o tym ojcostwie, to jest niezwykle ważne, bo kryzys rodziny mamy już od dawna. On postępuje, my widzimy jego nowe formy i też w nowy sposób rodzina jest atakowana. Ale w autorytet ojca jako głowy rodziny uderza się już od pewnego czasu. I rzeczywiście z tymi... instytucja ojca jest coraz słabsza. I o ile spojrzymy wstecz, to bywało tak, że te nasze rodziny były takie trochę opuszczone przez ojców. Na przykład, no nie wiem, kilka dekad temu nie było w rodzinach ojców, bo na przykład zabrała ich wojna, a później no, z różnych innych powodów. I rzeczywiście taką funkcję wychowawczą często przejmowali kapłani. Bo to jednak jest możliwe, żeby ojca zastąpił inny mężczyzna, jako, który jest wzorcem, który pokazuje, czym jest to męstwo i wypełnia tę lukę. I to byli często wujowie, czy tam jacyś inni mężczyźni w rodzinie, ale przede wszystkim no, taką funkcję takiego formatora był kapłan dla ministrantów i dla chłopców, prawda? W tej chwili robi się wszystko, żeby odrzeć kapłana z autorytetu, żeby nie było już ojca, nawet duchowego, żeby nie było ojca w rodzinie, ale żeby też nie było tej drugiej instancji, do której można byłoby się odwołać i otrzymać jakiś wzorzec męstwa.
Tę sytuację całą opisała pani na okładce terminem wojna cywilizacji. I tak. Zastanawiam się, czy możemy uznać, czy powinniśmy, to znaczy pytanie jest retoryczne, że ta wojna rozgrywa się poza nami, czy może powinniśmy się włączyć w tę wojnę, w tę walkę i w jaki sposób?
No gdybyśmy tylko biernie się przyglądali, to bez wątpienia staniemy się ofiarami. To znaczy ta wojna dotyczy nas, to jest wojna o nasze dusze, to jest wojna o naszą przyszłość i to nie tylko o przyszłość Polski, o przyszłość naszego narodu, ale no przyszłość nas jako ludzi. To jest wojna o najważniejsze, najświętsze sprawy dla nas wszystkich, bo to jest wojna o nasze serce, o nasze dusze. Dlatego nie możemy być absolutnie bierni, nie możemy sobie przyjąć takiej postawy, w której uznamy, że dobrze, to ja tutaj będę zabezpieczał tyły i będę się przyglądał, jak to się rozwija. Nie, my musimy w to wejść no, całymi sobą. To znaczy przede wszystkim musimy być ludźmi świadomymi, żeby wiedzieć, po której stronie frontu jesteśmy, w jaki sposób jest prowadzona ta walka, jaki jest jej cel, do czego ona prowadzi, ale też jakie są jej przyczyny, jakie są narzędzia. Więc to jest no, w tej chwili najważniejsza dla nas sprawa.
Myślę, że w tej książce znajdziemy odpowiedź na te pytania, które po naszej rozmowie mogą dręczyć naszych słuchaczy. Przede wszystkim o to, jak rozumieć tą całą filozofię gender, już nawet nie w sferze merytorycznej, tylko w tej sferze politycznej, gdzie jak to jest wprowadzane i jak to jest lansowane, jak to jest nam wpychane. Bo na czym to polega, to myślę, że już z grubsza wszyscy wiemy. Ale w książce stawia pani takie zdanie, które chyba może podsumować naszą dyskusję. Czy przetrwamy jako pokolenie orłów zdolne do szybowania w przestrzeni wolności, czy przytłoczeni własną niemocą damy sobie zalać skrzydła betonem i karleć? Dopóki nie pozwolimy zestrzelić olbrzyma, dopóki będziemy się karmić dziejową mądrością, dopóki nie pozwolimy się uśpić w rozpoznawaniu intencji wroga i podejmowaniu odpowiednich działań, dopóty trwamy. Tego życzę wszystkim. Dziękuję pani za książkę. Gościem naszym była pani Marzena Nykiel, autorka książki Pułapka Gender, Karły kontra Orły, Wojna cywilizacji. Bardzo pani dziękuję i życzę miłego dnia.
Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Zapłać z Bogiem. Drodzy Państwo, dzisiaj opowiedziałem o dwóch książkach, ale jest ich na pewno więcej, które mógłbym z czystym sercem Państwu polecić. I tu odsyłam Państwa na stronę splendor24.pl. Tam można pobrać katalog splendor24.pl i w tym katalogu jest o wiele więcej książek. Nie tylko na tak trudne tematy i nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Mnóstwo książek dla dzieci. A tak jak powiedziałem na początku audycji, przykład uczy i przykład idzie z góry. Jeżeli dzieci zobaczą, że dorośli czytają, to też będą chciały naśladować. I inne książki dla dziewczynek, inne dla chłopców, jest duży wybór. Jeśli ktoś chce innej tematyki, proszę bardzo, prozdrowotne książki, płyty do słuchania muzyki. A jeśli o zdrowiu mowa, to teraz jest najlepszy czas na zbieranie ziół. I o tym pisze w miesięczniku w naszej rodzinie, co miesiąc pisze pan Nowak i mówi, jakie zioła zbierać, jak je potem oprawiać, co z nimi robić. Ale jeżeli ktoś nie chce zbierać ziół, bo to dla niego za trudne, albo mieszka na betonowym osiedlu i nawet nie może marzyć o zbieraniu ziół, to są książki na ten temat. Na przykład pani Korżawskiej, czy o ziołach siostry Hildegardy, świętej siostry Hildegardy. I to, drodzy Państwo, mnóstwo wiedzy, którą można teraz w wakacje sobie przyswajać, zupełnie odpoczywając, bo czytanie służy odpoczynkowi, ale też może służyć refleksji i takiej refleksji chcę Państwu życzyć. Jeżeli ktoś chce zgłębiać tematykę gender, to oprócz wspomnianej książki, o której rozmawialiśmy przed chwilą z autorką, chcę powiedzieć o książce, którą wydała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia, wydawnictwo tej szkoły, Rewolucja Genderowa. To zapis sympozjum, które się odbyło. Wystąpiło tam wielu zacnych, mądrych, wybitnych ludzi, którzy na temat rewolucji genderowej mówili. Mogę też powiedzieć o książce pana doktora Marka Czachorowskiego, Gendermania, który pokazuje właśnie jak ta filozofia jest wprowadzana, jest etykiem, filozofem, więc potrafi to doskonale z dystansu ocenić i też wprowadza nas w tajniki tej rewolucji. I książka autorki obcej, Marguerite Peters, Gender, światowa norma polityczna i kulturowa, narzędzie rozeznania. Jest z czego wybierać, wystarczy tylko sięgnąć. O książkach mogą Państwo też przeczytać w miesięczniku w naszej rodzinie. Tam też zawsze polecamy Państwu dobre książki, zwracamy uwagę na te, które warto przeczytać. Tym razem mówimy o książkach o Powstaniu Warszawskim. Dużo się mówi na temat Powstania Warszawskiego i różnie się mówi. Próbuje się również zdyskredytować sens tego powstania, jak gdyby wtłaczając nam w głowę racjonalne dzisiaj argumenty, których żyjący w tamtym czasie i podejmujący walkę na pewno nie mogli przewidzieć, a tym bardziej nie mogli ocenić tego wszystkiego z dystansu. Więc ta metoda dyskredytowania Powstania Warszawskiego może być obalona tylko i wyłącznie świadectwami tych ludzi. I tutaj chcę polecić Państwu książki, które znajdą Państwo właśnie na stronie Splendor 24 czy w katalogu, który można pobrać z internetu, bo tam są prawdziwe książki o Powstaniu Warszawskim i wiele, wiele innych. Zachęcam do czytania. Życzę udanych wakacji i odpoczynku z książką w ręku albo z dobrą muzyką. Taką też polecamy. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze była to audycja Czytać, aby być mądrym. Dzisiejszą audycję przygotował i prowadził pan redaktor Szymon Cieślar z Fundacji Nasza Przyszłość. Gośćmi naszej audycji byli m.in. pan Jan Głuszenia, autor książki Maria Rodziewiczówna, strażniczka kresowych stanic, oraz pani Marzena Nykiel, książka Pułapka Gender, Karły kontra Orły.